To mówi Paryż Szerefi. Dzień dobry. 27 stycznia 2009 roku. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Agnieszką Kumor, także autorką przeglądu wydarzeń europejskich. Dzisiaj mowa będzie o Francji, Europie i o Iranie. Prasę przejrzeli Sylwia Gipsy, Piotr Kamiński. Felietonie Multimedia Stefan Rieger mówi o Midem, czyli o nowym świecie. W kwadransie jazzowym Katarzyna Zawicka proponuje wysłuchanie nowej płyty Henri Texiera. Przypomnijmy Państwu jeden z pasaży paryskich Krzysztofa Rutkowskiego, a także zaprosimy do wysłania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje François Cyril. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości wieczorne RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Armia lankijska twierdzi, że likwiduje ostatnie punkty oporu tygrysów tamilskich na Sri Lance. Obama i Sarkozy w rozmowie telefonicznej wymienili opinię na temat kryzysu gospodarczego Bliskiego Wschodu i Afganistanu. Amerykański sekretarz stanu uznaje Afganistan za największe wyzwanie wojskowe dla Stanów Zjednoczonych. Sytuacja w Iraku może się pogorszyć. Rosja informuje o planach spotkania prezydentów Obamy i Miedwiediewa w Londynie na szczycie Grupy 20. Mimo wojny domowej w Kongu rośnie tam liczba goryli górskich. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Armia lankijska twierdzi, że likwiduje ostatnie punkty oporu separatystycznego ruchu tygrysów tamilskich na Sri Lance, który istniał w północno-wschodniej części wyspy. Po 37 latach od wybuchu konfliktu zbrojnego, który stanowił najbardziej krwawą i najdłuższą wojnę domową w tym rejonie Azji, wojska rządowe zepchnęły ostatnie poważne liczebnie ugrupowanie tygrysów liczące 2000 ludzi w dżunglu o powierzchni 300 km kwadratowych. Oddziały lankijskie likwidują kolejne grupy separatystów po przejęciu kontroli nad ostatnim miejscem strategicznym mającym jakiekolwiek znaczenie nad miastem regionu nad Mulatibu, gdzie od 12 lat znajdował się główny ośrodek wojskowy tygrysów. Tamile, mniejszość na Sri Lance, stworzyli prawdziwe państwo w państwie, mając swoją armię, marynarkę wojenną i lotnictwo oraz produkując broń. Tamile walczyli o oderwanie części wyspy Ceylonu od Sri Lanki. W ten sposób chcieli stawić czoła prześladowaniom i dyskryminacji ze strony singalezyjskiej większości etnicznej. W walkach o Mulatibu zginęło co najmniej 2000 separatystów tamilskich, a 3000 zostało rannych. Nie podano strat po stronie rządowej. Społeczność międzynarodowa zaniepokojona jest losem ludności cywilnej. W czasie styczniowej ofensywy wojska lankijskiego 178 osób cywilnych zginęło, a ponad 740 odniosło poważne obrażenia. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał strony konfliktu do przestrzegania neutralności stref zdemilitaryzowanych. Unia Europejska domaga się od rządów Colombo zapewnienia bezpieczeństwa i oszczędzenia ludności cywilnej. W toczącej się ponad 30 lat wojnie domowej między Tamilami, wyznawcami hinduizmu, a singalezyjskimi buddystami zginęło 70 tysięcy osób. Styczniowa operacja wojsk rządowych spowodowała, że tysiące Tamilów przedostało się przez ciśninę oddzielającą Ceylon od stałego lądu i koczuje w obozach w południowych Indiach, gdzie mieszka 60 milionów mieszkańców pochodzenia tamilskiego. Niemniej ćwierć miliona cywilów znajduje się w rejonie wciąż toczących się walk. Agencje mówią o katastrofie humanitarnej. Słucham Państwa, Paryża RFI. W Paryżu Pałac Elizejski poinformował, że prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych przeprowadzili półgodzinną rozmowę telefoniczną z inicjatywy Baracka Obamy. Obydwaj uznali za najbardziej palący problem walkę z kryzysem gospodarczym na świecie i uznali za konieczne przyjęcie wspólnych kroków przed kwietniowym szczytem G20 w Londynie. Sarkozy jest niezwykle zadowolony z decyzji Obamy, aby opracować, co ważne, wspólnie z pozostałymi partnerami nową strategię wojskową, polityczną i gospodarczą dla Afganistanu. Prezydent Francji także z uznaniem mówił o decyzji zamknięcia więzienia w Guantanamo i śpieszył z zapewnieniem, że Francja i Europa gotowe są w tym pomóc Stanom Zjednoczonym. Z zadowoleniem przyjął Sarkozy informację, że specjalny wysłannik Waszyngtonu w drodze na Bliski Wschód zatrzyma się w Paryżu. Zgodnie z zapowiedzią podczas kampanii wyborczej nowy prezydent mianował specjalnego wysłannika do spraw Bliskiego Wschodu. Jest nim były senator George Mitchell, syn imigrantki z Libanu. Mitchell wyjeżdża w środę 28 stycznia w pierwszą podróż na Bliski Wschód. Zacznie od Egiptu, potem będzie w Izraelu, na zachodnim brzegu Jordanu i w Arabii Saudyjskiej. Zdaniem Obamy Mitchell zacznie od słuchania, gdyż, jak dodał, zbyt często Stany Zjednoczone zaczynały od dyktatu wobec innych. Słowa te padły w trakcie wywiadu, jakiego Barack Obama udzielił arabskiej stacji Al Arabiya. Barack Obama także zaapelował do króla Arabii Saudyjskiej Abdallaha o przygotowanie arabskiego planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. We Francji część lewicowych komentatorów nie bez przekąsu zauważa, że Barack Obama spycha w cień Nicolasa Sarkozy'ego, mającego aspirację zostania czołowym przywódcą świata, i że amerykańskiemu prezydentowi zabrało aż 6 dni, aby zadzwonić do Sarkozy'ego, jak to ujął popularny dziennik Le Parisien, między telefonem do Medvedeva i do Angeli Merkel. Tymczasem w Moskwie poinformowano, że na szczycie G20 w Londynie najprawdopodobniej dojdzie do spotkania Medvedev-Obama. Obydwaj prezydenci wspomnieli o tym w czasie rozmowy telefonicznej, kiedy to doszli do wniosku, że należy nadać nowych rumieńców stosunkom rosyjsko-amerykańskim, które w epoce George'a W. Busha przeżywały najtrudniejsze chwile od czasów zimnej wojny. Nie tylko Rosja ma nadzieję na poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, Baracka Obamy.
Iran oczekuje konkretnej zmiany w polityce amerykańskiej pod swoim adresem, czytamy w wydanym we wtorek komunikacie rzecznika rządu w Teheranie, Golama Hosseina Elhama. Reakcja irańska następuje w momencie, gdy prezydent Barack Obama zapowiedział, iż gotów jest wyciągnąć rękę w stronę reżimu islamskiego, jeśli ów otworzy zaciśniętą pięść. Cytowany przez agencję ISNA rzecznik rządu irańskiego dodał, że Iran zamierza najpierw ocenić, czy rzeczywiście zmiany nastąpiły, i w odpowiednim czasie je skomentuje. W wywiadzie udzielonym Al Arabii prezydent Obama powiedział, że jego administracja w najbliższych miesiącach opracuje generalne ramy wznowienia dialogu z Iranem. Hillary Clinton, uczestnicząca w tym wywiadzie, skomentowała słowa prezydenta. Dla Irańczyków zaistniała realna możliwość, jak przedstawił to prezydent w swojej wypowiedzi, okazania dobrej woli i podjęcia w znaczący sposób zobowiązań wobec wspólnoty międzynarodowej, powiedziała amerykańska sekretarz stanu.
We wspomnianym wywiadzie dla arabskiej telewizji Al Arabiya, nadającej z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prezydent USA powiedział, że Izraelczycy i Palestyńczycy powinni zasiąść ponownie przy stole i negocjować. Nie możemy oczywiście powiedzieć im, co jest dla nich najlepsze. Muszą sami podjąć decyzję, zaznaczył Obama. Tymczasem w strefie Gazy jest w dalszym ciągu niespokojnie. W wyniku eksplozji bomby zginął żołnierz izraelski, oficer armii izraelskiej został ciężko ranny, a dwóch żołnierzy lżej. W odwecie za atak palestyński armia izraelska ostrzelała Gazę. Zginął jeden Palestyńczyk. Trzech innych Palestyńczyków, w tym dziecko, odniosło obrażenia. Jednym z rannych jest działacz Hamasu. Słuchają Państwo Paryża RFI. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates uznał sytuację w Afganistanie za największe wyzwanie wojskowe dla Stanów Zjednoczonych. Gates przewiduje, że walki w tym kraju będą długie i bardzo ciężkie. Słowa te padły w związku z przygotowanym przez jego Departament Obrony wystąpieniem przed Wojskową Komisją Amerykańskiego Senatu. Robert Gates ostrzegł także, iż w Iraku Amerykanów może spotkać przykre rozczarowanie wywołane pogorszeniem się tam sytuacji, i nie wykluczył, że żołnierze amerykańscy pozostaną w Iraku jeszcze przez długi czas. Gates zapewnił, że Stany Zjednoczone będą ścigał Al-Kaidę tam wszędzie, gdzie ona się pojawi. Dodał, że stanowisko Waszyngtonu w dużej mierze jest zbieżne i zależne od Pakistanu. Tymczasem według raportu opracowanego przez Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych w Londynie, brak spójnej polityki NATO oraz niewystarczające liczebnie oddziały sił pokojowych w Afganistanie sprawiają, że granica pakistańsko-afgańska jest dziurawa jak rzeszoto, dzięki czemu Al-Kaida i powiązani z nią talibowie mogli nasilić swoje działania i są w stanie prowadzić skuteczne operacje. Sytuację pogarszają lodowate stosunki między Afganistanem a Pakistanem. Według autorów raportu siły pakistańskie albo nie są w stanie, albo nie chcą skutecznie działać w północno-zachodniej części Pakistanu przy granicy afgańskiej. Także w Londynie David Miliband, brytyjski sekretarz stanu, wyraził opinię, że na horyzoncie rysuje się możliwość większego zaangażowania Francji, Niemiec i Polski w Afganistanie. Szef dyplomacji brytyjskiej nie podał szczegółów, ograniczając się do stwierdzenia, że decyzje tego typu ze strony Berlina, Paryża i Warszawy mają historyczny wymiar i nacechowane są, jak to ujął, dużą odwagą. Słuchają Państwo Paryża RFI. Austria zaapelowała do Unii Europejskiej o jak najszybsze udzielenie pomocy bankom Europy Środkowej, które znalazły się w tarapatach z powodu kryzysu gospodarczego na świecie. Jeden jest zdania, że wzrost gospodarczy w wielu państwach Unii w ostatnich latach to także wynik dynamicznego rozwoju państw Europy Środkowej. Teraz czas, żeby Unia pomogła tamtejszym bankom. Na to samo Austria liczy ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wielka Brytania uruchomi pomoc w wysokości 2,5 miliarda euro przeznaczoną dla przemysłu motoryzacyjnego działającego na wyspach. Chodzi nie tylko o zapowiadające zmniejszenie liczby pracowników Nissan, ale także o Jaguary i Bentley. Dodajmy, że Jaguary, które należą do hinduskiego producenta. W Madrycie Europejska Organizacja do Spraw Turystyki poinformowała, że Europa będzie pod względem turystycznym rejonem świata, który najboleśniej odczuje recesję i kryzys. Rosja już go odczuła, wskaźnik bezrobocia przekroczył 7,5%, co oznacza, że w ciągu miesiąca liczba osób bez pracy wzrosła tam o 500 tysięcy. Liczbę bezrobotnych w Rosji ocenia się na 5 800 tysięcy. Francję we czwartek czeka strajk powszechny i manifestacje protestacyjne przeciwko reformom prezydenta Sarkozy. Sarkoziego i jego rządu. Sarkozy powiedział w czasie wystąpienia w Châteauroux, że rozumie niepokój Francuzów w obliczu kryzysu, ale jest zdecydowany kontynuować program reform. Aby nie kończyć tak minorowo-kryzysowym nastroju, jedna wiadomość optymistyczna i to z Demokratycznej Republiki Konga, skąd zazwyczaj dochodzą wieści o wrębie tamtejszych lasów, co powoduje fatalne skutki, jeśli chodzi o klimat, albo wieści dotyczą rzeźni na tle etnicznym i wojny domowej. Okazuje się, że wojna nie przeszkadza gorylom górskim. Ich populacja według organizacji World Wild Fund w ciągu półtora roku wzrosła. Cieszy to, bo te skądinąd potężne zwierzęta nie boją się człowieka, czego oczywiście skutki są fatalne. Rzecz jasna, dla goryli, nie dla ludzi. Wielu naukowców obawia się, że goryl górski jako gatunek zniknie z naszego globu. Zwierzęta te żyją w deszczowych lasach środkowej Afryki. Jeden podgatunek w nieprzeniknionym lesie Windi w Ugandzie, drugi w górach Virunga na styku granic Konga, Ugandy i Rwandy na wysokości ponad 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, czyli wyżej niż Kasprowy Wierch. Dorosły samiec mierzy wprawdzie 1,70 m wzrostu, ale za to waga jego dochodzi do 220 kg. Przy wejściu do londyńskiego zoo przy klatkach z gorylami stoi plansza z otworem na głowę. Można tam sobie zrobić zdjęcie. Podpis brzmi: najniebezpieczniejsze zwierzę na świecie. Homo sapiens. I to były wiadomości RFI z Paryża. Miało na koniec dziennika być optymistycznie, no to, że populacja goryli wzrasta, to był pewien optymizm, natomiast już ostatnie zdanie o tym homo sapiensie jako najniebezpieczniejszym gatunku na świecie nie tryska optymizmem. Może znajdziemy trochę optymizmu w przeglądzie prasy. Dzisiejsze gazety poranne przejrzała Sylwia Gibbs, Ale Monda, Piotr Kamiński. Posłuchajmy.
Czarny poniedziałek w Stanach Zjednoczonych. 26 stycznia wielkie amerykańskie firmy zapowiedziały likwidację 50 tysięcy stanowisk pracy. Czytamy na okładce ekonomicznego dodatku dziennika Le Figaro. Na czołówce głównego wydania Le Figaro mowa natomiast o zyskach osiągniętych w 2008 roku przez francuskie banki, pomimo kryzysu. Na czołówce dziennika La Croix czytamy, że kryzys nie ominął nawet Chin i że europejska podróż premiera Wen Jiabao mogłaby oznaczać otwarcie wobec Zachodu, który jest zarazem klientem chińskich produktów i dostarczycielem technologii. Wen Jiabao będzie w Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii, ale nie we Francji, na którą Pekin najwyraźniej nadal się boczy. Na okładce dziennika Libération powiewa czerwony sztandar. Dziennik ogłasza lewicowe akcje przeciwko Sarkoziemu. Jedną z nich jest strajk, do którego wszystkie francuskie związki zawodowe wezwały pracowników sektora prywatnego i publicznego w czwartek 29 stycznia. Według sondaży opinii publicznej od 69 do 75% respondentów uważa ten strajk za uzasadniony i z nim sympatyzuje. Katolicki dziennik La Croix pisze o zaskoczeniu francuskiego kościoła po zdjęciu przez papieża Benedykta XVI ekskomuniki z czterech biskupów integrystów, wśród których jest dwóch Francuzów. Ekskomunika została na nich nałożona 21 lat temu, kiedy zostali wyświęceni przez francuskiego biskupa Lefebvre bez zgody Watykanu. Francuscy biskupi są wierni, lojalni, ale zakłopotani, czytamy na łamach La Croix. Nie zostali uprzedzeni o decyzji papieskiej. Oświadczenie ogłoszone przez konferencję francuskich biskupów i podpisane przez arcybiskupa Bordeaux Jean-Pierre Ricarda stwierdza, że chodzi nie tylko o doktrynę, ale także o kwestie kulturalne i polityczne. Przykładem są niedawne wypowiedzi biskupa Williamsona, wypowiedzi nie do przyjęcia, negujące dramat eksterminacji Żydów. Sprecyzujmy, że brytyjski biskup Richard Williamson jest jednym z czterech biskupów integrystów, z których Benedykt XVI zdjął ekskomunikę nałożoną przez Jana Pawła II. Arcybiskup Cambrai, François Garnier, podważa argument o pojednaniu w łonie Kościoła. Wybaczenie wymaga jego zdaniem pokory obu stron. Nie widać zaś pokory u integrystów, którzy od 40 lat darzą pogardą księży i większość biskupów, wiernych papieżowi i postanowieniom Soboru Watykańskiego II. Wyciągnięcie ręki do integrystów budzi pytania we francuskim Kościele, podsumowuje katolicki dziennik La Croix. Trzech biskupów Dolnej Normandii wyraziło na stronie internetowej regionalnego dziennika West France poparcie i zrozumienie w imieniu katolików tym wszystkim, których zraniły niedopuszczalne słowa biskupa Williamsona. Negacjonizm, po polsku kłamstwo oświęcimskie, jest przeciwne prawom człowieka i historii, a także obrazom kardynała Lustigera, którego matka zginęła w obozie koncentracyjnym jako Żydówka. Przesłanie to zostało przekazane wszystkim parafiom Dolnej Normandii. Zdaniem dziennika Le Figaro, Barack Obama zmienił ton w stosunku do poprzednich administracji w kwestii bliskowschodniej. Wracają czasy sekretarzy stanu, którzy jak Henry Kissinger krążyli między Jerozolimą a stolicami arabskimi, negocjując pokój. Pomimo wielu innych palących kwestii, kryzys ekonomiczny, Irak, Afganistan, Barack Obama zaczął działać od pierwszej chwili na rzecz rozwiązania konfliktu bliskowschodniego. Dotrzymał słowa danego w czasie kampanii wyborczej. Nie naruszył podstawowych zasad dyplomacji amerykańskiej, poparcia dla Izraela, odrzucenia rozmów z Hamasem, ale jednak zmienił ton, mówiąc o cierpieniach Palestyńczyków, o konieczności otwarcia punktów granicznych w Strefie Gazy, o arabskich inicjatywach pokojowych. Przede wszystkim zaś wybrał swym specjalnym wysłannikiem na Bliski Wschód byłego senatora George'a Mitchella. Ten ostatni jest autorem raportu przygotowanego w 2001 roku dla prezydenta Clintona na temat wybuchu drugiej intyfady, palestyńskiej rewolty przeciwko Izraelowi. W tym wyjątkowo bezstronnym raporcie George Mitchell wezwał Palestyńczyków do skończenia z terroryzmem, a Izraelczyków do skończenia z kolonizacją terytoriów palestyńskich. Specjalny wysłannik prezydenta Obamy dał dowody swego talentu, pośrednicząc w negocjacjach między katolikami a protestantami w Irlandii Północnej, które zakończyły się porozumieniem w 1998 roku. 27 stycznia 2009 roku Mitchell przyjeżdża na Bliski Wschód, gdzie znajdują się już wysłannicy krajów europejskich. Wielkie manewry dyplomatyczne dopiero się zaczynają, zapowiada dziennik Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziwnie się układa dzisiejsza stronica kulturalna w Le Monde, gdzie z racji premier filmowych sztuka krzyżuje się z historią i polityką. W tym samym tygodniu pojawiły się mianowicie na francuskich ekranach dwa filmy. Walkiria Briana Singera o pułkowniku von Stauffenbergu i zamachu na Hitlera oraz Guerilla, druga część hagiografii Stevena Soderbergha o Guevarze. Niewykluczone, że ocena tych filmów w kategoriach sztuki filmowej jest prawidłowa, że Singer zrobił pospolitego thrillera, a Soderbergh, jak pisze autorka, swój najlepszy film, ale nie o to w gruncie rzeczy chodzi. Jak w soczewce skupia się bowiem w recenzjach kontrast między zachodnią hipermnezją w kwestii zbrodni nazistowskich i amnezją w kwestii zbrodni komunistycznych. Krytyk Le Monde nie ma słów potępienia dla filmu Singera, a jego niechęć wychodzi na wierzch nawet w detalach. Dowiadujemy się na przykład, że Tom Cruise mówi po amerykańsku, choć nic nam nie wiadomo o istnieniu takiego języka, oraz że reżyser zafascynowany jest elegancją hitlerowskich mundurów i nazistowskich choreografii, które filmuje rzekomo z odrażającym entuzjazmem. Ocena filmu jest sformułowana w kategoriach moralnych. Jest on godzien potępienia, gdyż nie wspomina ani słowem o motywacjach konspiratorów wysoko postawionych w nazistowskiej hierarchii. Odwracamy stronę i czytamy recenzję z filmu Soderbergha, gdzie kwestie moralne, to jest profil komunistycznego psychopaty, nie pojawiają się wcale, a utwór osądzony został w kategoriach czysto estetycznych. Podobnie było w przypadku jego pierwszej części. Dowiemy się zatem, że to film liryczno-kontemplacyjny, że zmierza on ku tragicznemu końcowi napisanemu przez historię i że twórcy kreślą paralele między wiarą religijną i wiarą rewolucyjną, między Chrystusem a Che. O ile recenzja Walkirii napisana została w tonie zjadliwym, tekst o Guerilli ocieka poezją, opiewając pokorę rewolucjonisty wobec sprawy i jego mistyczne wizjonerstwo. Von Stauffenbergowi Le Monde zadawał surowe pytanie, dlaczego tak późno? Che Guevarze nie zadaje żadnego. Znajdziemy w dzienniku również nieprzyjemny akcent polski. 3 czerwca 2003 aresztowany został na lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu Krystian Ganczarski, który przyleciał z Arabii Saudyjskiej w towarzystwie żony i czwórki dzieci. Ganczarski jest Polakiem z Gliwic, który w wieku lat 10 przeniósł się z rodziną do Niemiec w ramach ówczesnych porozumień. Przeszedł na islam w roku 1986, poślubił nawróconą, jak on, Niemkę, studiował w Uniwersytecie Islamskim w Arabii Saudyjskiej, a pierwszą podróż do Afganistanu odbył w roku 1999, kiedy to stanął przy talibach przeciwko majorowi Masudowi. W Paryżu zaś zostaje natychmiast postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem współorganizacji zamachu terrorystycznego na synagogę w Dżerbie 11 kwietnia 2002, kiedy to jego wspólnik Nizar Nawar wysadził się w powietrze w samochodzie cysternie, zabijając 21 osób. Od 5 stycznia odbywa się w Paryżu proces tego byłego Polaka, który dzisiaj posługuje się nazwiskiem Abu Ibrahim albo Abu Mohamed. Wpadł dzięki współpracy policji amerykańskiej i policji europejskich. Ganczarski, który poznał zamachowca na przełomie stuleci w afgańskich obozach szkoleniowych, przeczy, jakoby wiedział cokolwiek o jego zamiarach, a policja niemiecka musi go zwolnić z braku dowodów. Gdy jednak szuka schronienia w Arabii Saudyjskiej, Riad woli się pozbyć osobnika, który od 10 lat krążył wokół Bin Ladena i przywódców Al-Kaidy. Wyrok zapadnie 6 lutego, czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Ani Francja, ani Niemcy nie zgadzały się na usunięcie irańskich mujahedinów ludowych z listy organizacji terrorystycznych. Listę taką sporządziła na początku 2002 roku Unia Europejska w następstwie zamachów z 11 września 2001. Lista ta jest aktualizowana co pół roku. W tekście przyjętym 26 stycznia bieżącego roku w Brukseli przez ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej czytamy: na podstawie orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 4 grudnia 2008 roku organizacja mujahedinów ludowych zostaje usunięta z czarnej listy. Wpisanie na nią zakłada m.in. zamrożenie funduszy bankowych jako główną sankcję przeciwko figurującym tam 47 organizacjom terrorystycznym. W wyniku orzeczenia emigracyjna organizacja z siedzibą w Auvers-sur-Oise na północ od Paryża nie jest odtąd uważana w Europie jako organizacja terrorystyczna. Główna liderka mujahedinów ludowych Miriam Radia stwierdziła, że batalia sądowa przeciwko Francji została wygrana. Pozostaje ona jednak persona non grata w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podobnie jak organizacja, którą kieruje. Usunięcie przez Brukselę mujahedinów ludowych z listy grup terrorystycznych nastąpiło w momencie, gdy nowa administracja amerykańska pod wodzą Baracka Obamy zamierza wznowić rozmowy z Teheranem na temat drażliwego tematu programu jądrowego. Zdaniem Bernarda Urquade, specjalisty od spraw Iranu z Centre National de la Recherche Scientifique, który wystąpił na antenie RFI, nie był to odpowiedni moment na podjęcie takiej decyzji.
Les Mujahedin du peuple ont été à l'époque du Shah un mouvement d'opposition intérieure.
Za czasów Szacha mujahedini ludowi stanowili wewnętrzną opozycję. Od tego czasu minęło 30 lat i sprawy wyglądają inaczej. Dziś jest to sekta islamsko-marksistowska o chwalebnej przeszłości. Prawdziwy jednak problem tkwi w tym, że organizacja ta ma bardzo małe poparcie w samym Iranie i co za tym idzie, nikły wpływ na tamtejszą politykę. Na scenie międzynarodowej mówi się o niej dość dużo, ale Irańczycy, którzy poznali rewolucję i republikę islamską, nie są skłonni popierać grupy o zabarwieniu zarazem islamskim i marksistowskim. Władze w Teheranie obawiają się tej grupy, gdyż zdolna jest ona do przeprowadzenia akcji terrorystycznych.
Organizacja mujahedinów ludowych, obecnie główny irański ruch opozycyjny, powstała w 1965 roku do walki z reżimem Szacha. Po rewolucji 79 roku mujahedini wystąpili przeciwko Republice Islamskiej. Ich pierwsza manifestacja w roku 81 została utopiona we krwi. Wielu działaczy udało się na emigrację do Stanów Zjednoczonych lub Francji. Władze irańskie oskarżają mujahedinów o zdradę, ponieważ w latach 80 w czasie wojny iracko-irańskiej uchodzili za sprzymierzeńców Saddama Husajna. W roku 2002 to oni ujawnili dane na temat tajnego programu atomowego realizowanego przez Teheran. Zdaniem analityków organizacja nie cieszy się szerszym poparciem w kraju, właśnie głównie z powodu współpracy z reżimem Saddama Husajna w latach 80-88. Jaką zatem siłą dysponuje organizacja?
Cette organisation est extrêmement riche, on ne connaît pas l'origine des fonds.
Jest bardzo bogata, to nie ulega kwestii, choć nieznane są źródła jej zasobów. Z tego właśnie względu Francja, na której terenie znajduje się siedziba mujahedinów w podparyskim Auvers-sur-Oise, odwoływała się od decyzji usunięcia grupy z listy terrorystów. Wiadomo, że mieli oni bazę wojskową w Ashraf w Iraku, gdyż walczyli u boku Saddama Husajna. Byli jedną z jego doborowych jednostek. Obóz ten został niedawno zamknięty. zamknięty. Są organizacją trockistowską, która nie podaje liczby swoich działaczy. Usunięcie mudżahedinów ludowych z listy terrorystów nie wpłynie bezpośrednio na politykę irańską, ani na politykę europejską. Nie jest to jednak gest pozytywny w momencie, gdy USA i Iran zamierzają wznowić dyskusję. Z dyplomatycznego punktu widzenia jest to raczej nie tak. Wygląda to tak, jakby Unia Europejska prowadziła politykę Busha, gdy Busha już nie ma u władzy. Nie można naciskać na Iran, uznając jednocześnie grupę w oczach Teheranu uchodzącą za terrorystyczną, nawet jeśli dla Europejczyków organizacja terrorystyczna już nią nie jest. Trudno nie zadać sobie pytania, dlaczego ta decyzja następuje właśnie teraz.
RFI, Radio France Internationale.
Multimédia, Stefan Rieger.
Kryzys wprosił się siłą rzeczy również na tegoroczną 43. już edycję targów muzycznych MIDEM, największej tego rodzaju imprezy na świecie. Do Cannes zjechało się 8 tysięcy przedstawicieli profesji, o 13% mniej niż przed rokiem, a ogłoszone statystyki potwierdzają dalszy spadek sprzedaży płyt. Merytorycznie dyskusje były jednak ciekawe. Nareszcie bowiem zrozumiano, że przestawić się trzeba na całkiem nowe modele ekonomiczne, których będzie kilka. Do producentów w końcu dotarło, iż tradycyjnego kompaktu nie da się uratować, a w każdym razie nie będzie już nigdy dojną krową. 2008 był już kolejnym rokiem powolnej agonii. Światowe obroty spadły o 7%, we Francji nawet o 15%, a najbardziej ucierpiała klasyka, cofając się jeszcze o 30%. W ciągu 6 lat rynek płyt kompaktowych skurczył się ponad dwukrotnie. Już tylko nieliczni producenci upierają się przy zwalaniu całej winy na piratów, którzy ściągają muzykę za frajer. Trudno zaprzeczyć, że 95% plików muzycznych krąży dziś w sieci nielegalnie. Ale trzeba się pogodzić z faktem, że kijem Wisły nie zawrócisz. Strategii kija próbuje wciąż bronić Francja i minister kultury Christine Albanel zapowiedziała w Cannes, że jej rząd postara się przepchnąć jeszcze przed wiosną kontrowersyjną ustawę o ochronie praw autorskich w internecie, przewidującą stopniowane sankcje wobec kłusowników, włącznie z odcięciem ich od sieci. Filozofia represji kontra filozofia wyobraźni. Na szczęście nawet wielki biznes zrozumiał, że pałka nie jest jego najlepszym sojusznikiem i że w oceanie ekonomii cyfrowej trzeba nauczyć się pływać nowym stylem. Wasze pokolenie zrealizowało nasze marzenia, mówił w Cannes Donovan, jeden z honorowych gości MIDEM, nawiązując do ideałów z lat 60., kiedy dzieciom kwiatom śniła się planetarna wymiana i wspólnota, by nie rzec komuna. Piękna rzecz, komuna, włącznie z hojną społecznie ofertą każdemu wedle jego potrzeb, byle skorygowana zasadą odpowiedzialności i merytokracji, która brzmi każdemu wedle jego zasług. Czyli najprzód artyście, który żyje ze swego talentu, aczkolwiek dużo więcej jest takich, którzy żyją ze swego beztalencia. Dopiero kiełkują na naszych oczach nowe formuły sprawiedliwości adekwatne do kontekstu cyberekonomii. Dyskusje na targach MIDEM dowodzą, że dystrybucja muzyki odmieniać się będzie odtąd przez wiele przypadków. Najprzód trzeba wziąć na rozluźnienie i miast wznosić zasieki z drutów kolczastych, wpisać się inteligentnie w filozofię Schengen, że użyję europejskiej metafory opisania otwartego cyberświata. Wielkie koncerny jeden za drugim w końcu pojęły, że rygle cyfrowe DRM zabraniające kopiowania muzyki na innym odtwarzaczu niż firmowy bardziej szkodzą niż zabezpieczają. Po EMI i Warnerze również i światowy lider cyfrowej dystrybucji, jakim jest Apple, zapowiedział likwidację DRM, a w ślad za nim poszły francuskie filie Universalu i Sony Music, obwieszczając zniesienie cyfrowych rygli uniemożliwiających kopiowanie w sieci. Apple poszedł jeszcze dalej, rezygnując też z ujednoliconej opłaty za ściągnięty utwór, 99 centów za piosenkę. Będą odtąd 3 taryfy, zależnie od tego, czy jest to nowość, czy towar z archiwum. Druga formuła to nieograniczony abonament na muzykę oferowany przez internetowych dostawców lub operatorów telefonii komórkowej. We Francji wypróbowuje tę formułę Orange, lecz jeszcze dalej poszła fińska Nokia, o której serwisie Come with Music, oferującym nieograniczone ładowanie muzyki, mówiono wiele na tegorocznych targach MIDEM. We Francji, gdzie kilku prowajderów skusiło już miliony użytkowników formułą Triple Play, darmowy telefon, telewizja i internet za 30 euro miesięcznie, niektórzy jak Orange gotowi są dorzucić czwartą usługę, czyli właśnie muzyka za frajer. Trzecia i czwarta formuła to z jednej strony samoobsługa, czyli produkcja, sprzedaż i promocja na własny rachunek, co praktykuje już wiele zespołów i solistów, poczynając od Radiohead, pionierów autobiznesu i reklamy, nie żałujących ani trochę, że wybrali wolność i eliminację pasożytów, a z drugiej strony odwołanie się do szczodrobliwości fanów, gotowych sponsorować miłe ich uszom przedsięwzięcia. Powstają witryny, jak francuska My Major Company, zachęcające internautów do sfinansowania nagrań ich ulubieńców. To działa. Nieznany nikomu Grégoire sprzedał oto dzięki temu 240 tysięcy płyt. Piąty patent polega na wspieraniu reklamą strumienia muzyki darmowej, lecz model to kruchy, zważywszy na kruchość ekonomii i reklamy oraz poślizg w czasie między inwestycją a benefisem, nawet jeśli niektóre platformy streamingu jak Deezer zbliżają się do dowodu wiarygodności tej formuły. Szósta wreszcie formuła to wprzęgnięcie muzyki w piekielny mechanizm reklamy poprzez sprzedaż wiązaną. Do paczki proszku do prania dołączona jest płyta. Niektórzy na to poszli. Zespół disco Cool and the Gang, piosenkarka Patricia Cass i jeszcze paru innych. Niektórzy zarabiają na tym krocie, inni zapewne prostytuują się nieodpłatnie. Jedyne granice od tej chwili to granice talentu i wyobraźni. Cudowna perspektywa, pod warunkiem, że na jej cudowność uda się nawrócić tyleż naszych władców, co biznes i tradycyjną klakę, czyli tak zwaną krytykę, która z równym entuzjazmem podlizuje się władzy, jak i tym, co mają kasę, oferują darmowe bilety i pcifurki na koktajlach dla życzliwych z góry dziennikarzy i krytyków.
RFI Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Alphonse Esquiros. Spośród wszystkich ksiąg napisanych ręką ludzką, Paryż okazuje się utworem najbardziej interesującym. Skoro zaczęło się ten pasaż od cytowania, to nie można tak łatwo przestać cytować. Cytuję zatem cytaty, które Walter Benjamin wybrał do rejonu M, Flaner, nieskończonej i nie dającej się zakończyć księgi pasaży, złożonej wszak głównie z cytatów i z notatek. Benjamin notatki i cytaty z rejonu M poprzedził czterema fragmentami przemyślnie wybranymi, czyli mówiąc po Benjaminowemu, koniecznymi z punktu widzenia sztuki montażu. Pierwszy fragment z Mallarmego. Krajobraz to obsesja równie mocna jak opium. Drugi fragment z Hofmannsthala. Czytać to, czego nigdy nie zapisano. Trzeci fragment pochodzi z rozprawy psychiatry Marcela Reja, który w roku 1907 opublikował książkę Sztuka uprawiana przez szaleńców, rysunek, proza, poezja. Reja natchnął Dubuffeta, który sztukę szaleńców określił w roku 1945 mianem Art Brut. Podróżuje, by nauczyć się własnej geografii. Tak brzmi ten cytat. Czwarty fragment pochodzi z Nędzników Wiktora Hugo, z rozdziału Ecce Paris, Ecce Homo. Wszystko, co jest gdzie indziej, jest w Paryżu. Paryż jest stworzony do chodzenia, tak jak Rzym jest stworzony do latania, a Warszawa do nasłuchiwania. Benjamin umieścił w rejonie M swoją własną notatkę, w której słowo Paryż nie pada, choć wiadomo, że o Paryż chodzi, chociaż przede wszystkim chodzi o chodzenie po mieście, które przechodnia zamienia w szamana. Pijanym staje się ten, kto długo i bez celu włóczył się po ulicach. Z każdym kolejnym krokiem chodzenie nabiera mocy, znikają uroki sklepów, knajp, kobiecych uśmiechów, a następny róg, zwarta masa listowia, nazwa ulicy, przyciąga nieuchronnie. Potem czuje się głód. Przechodzień nie chce niczego wiedzieć o setkach miejsc, które pozwoliłyby mu głód zaspokoić. Błądzi on po nieznanych dzielnicach, niczym zwierz asceta, aż omdleje, całkowicie wyczerpany w obcej i zimnej kwaterze. Pijaństwo flanera żywi się nie tylko tylko tym, co postrzega on wzrokiem, ale pochodzi z prostych odkryć, które odżywają jako doświadczenie. Tę wiedzę przeczutą przekazuje się na ucho, jednak w XIX stuleciu trafiła ona do prawie nieskończonej liczby utworów literackich. Zanim Lefebvre opisał Paryż ulica po ulicy, dom po domu, podejmowano nieustanne wysiłki malowania dekoracji pejzażowych dla leniwego marzyciela. Czytanie takich książek stwarzało wtórną egzystencję, całkowicie pogrążającą w marzeniach. Kto je czytał, stawał się postacią i aktorem promenującym w dekoracjach popołudniową porą przed aperitifem. Czyż wędrujący nie odczuwał jeszcze mocniej w nogach wspinania się na wzgórze za kościołem Matki Boskiej Loretańskiej, skoro wiedział, że właśnie tutaj do pierwszych paryskich omnibusów zaprzęgano trzeciego konia, pomocniczego. Włóczęga po Paryżu powoduje, że flaneur staje się odmiennicem, tancerzem, guślarzem, jasnowidzem i wieszczkiem. Otwierają się przed nim tajemnicze przejścia, choćby na chwilę przez mgnienie. Chodzenie po Paryżu jest ponadto wywoływaniem duchów, których tu pełno. Jest też żywego z martwymi obcowaniem, żywego, który chodząc żyje trochę inaczej, bo chodzenie po Paryżu wciągnęło go w pasaż, w którym nie bardzo wiadomo, kogo napotka i nie bardzo też wiadomo, jak się z niego wydostanie. Paryskie bulwary udzielają wędrowcowi schronienia, domowią bezdomnych. Siegfried Krakauer w biografii społecznej Offenbacha, stanowiącej w gruncie rzeczy portret Paryża w czasach II Cesarstwa, pisał o bulwarze Włochów, Boulevard des Italiens, jako o pejzażu artystycznie skomponowanym i otoczonym niewidzialnym szańcem. Krakauer pisał tak. Prawdziwe fortyfikacje, którymi zaczęto otaczać Paryż, jeszcze bardziej podkreślały eksterytorialność bulwaru. To było miejsce, w którym nie obowiązywały podziały społeczne. Bulwar stanowił neutralny teren spotkań, przestrzeń odrealnioną i tym bardziej nierealną, że zaludniali ją nie tylko emigranci wewnętrzni, dandysi, światowcy i żurnaliści, lecz także prawdziwi emigranci. Bulwar zaludniali arystokraci polscy, hiszpańscy, włoscy. Dla tych wygnańców bulwar stawał się ojczyzną. Kim właściwie jest flaneur? Cóż to za niespieszny przechodzień, którego chodzenie po Paryżu wprawia w trans i upija? O tym osobniku opowiem osobno.
Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Henri Tessier, kontrabasista, jeden z ciekawszych muzyków francuskiego jazzu, wydał właśnie nową płytę Love Songs Reflections. Koncert promocyjny odbędzie się w paryskim klubie New Morning 13 lutego. Na płycie znalazły się kompozycje różnych autorów, m.in. Cole Portera czy Duke Ellingtona, ale również Henri Tessier i kilka wspólnych, zespołowych. W skład grupy Red Road Quartet wchodzą kontrabasista Henri Tessier, saksofonista Sébastien Tessier, gitarzysta Manu Kodzia i perkusista Christophe Marguet. Posłuchajmy jednej z tych zespołowych kompozycji Intuition.
Thank you. Henri Tessier odkrył jazz w 12 roku życia. Początkowo grał na fortepianie, który jednak bardzo wcześnie porzucił dla kontrabasu. Już w 1962 roku grywał z najlepszymi we Francji, ale to dzięki Danielowi Humer zaistniał w paryskich klubach, towarzysząc takim muzykom jak Bud Powell, Kenny Clark, Johnny Griffin, Bill Coleman, a dodać trzeba, że nie miał wtedy jeszcze nawet 20 lat. To były początki. Potem poza występami i płytami przyszły również kompozycje do filmów i do spektakli teatralnych. Czas na muzykę. Posłuchajmy kompozycji Cole Portera Beautiful Love w wykonaniu Redwood Quartet. Płyta Henri Tessier poświęcona miłości jest spokojna i raczej, że tak się wyrażę, zamyślona. Ma bardzo dobre recenzje. Krytycy podkreślają inwencję twórczą, subtelność muzyki, rytmikę przepełniającą artystę radość tworzenia. Czy Państwo też słyszycie to w jego kompozycjach? Henri Tessier nie ulega modom i prądom. On je tworzy. Tak w każdym razie uważa część krytyków. Posłuchajmy na zakończenie nowej interpretacji starej piosenki My One and Only Love. Thank you.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji Le Français ça vous chante proponujemy poznanie kilku nowych słów, którymi Jacques Dutronc dla podkreślenia nastroju Paryża o wczesnej porannej godzinie ubarwia swoją piosenkę Il est 5 heures, Paris s'éveille. Piosenkarz zabiera nas ze sobą na spacer po mieście. Zwiedzamy niektóre znane miejsca. La Place Dauphine, La Place Blanche, Le Boulevard du Montparnasse, La Villette, La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Obélisque de la Place de la Concorde. Pewne trudności ze zrozumieniem treści może nastręczać gra słów.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche a mauvaise mine.
Słowo dauphin to tytuł, który za czasów monarchii przysługiwał francuskiemu następcy tronu. Jego żonę nazywano Madame la Dauphine. Dutronc, wyruszając na wędrówkę po Paryżu z placu, który nosi nazwę małżonki następcy tronu, uzurpuje sobie miano nocnego księcia. Kiedy śpiewa, że La Place Blanche a mauvaise mine, wykorzystuje zbieżność znaczeń przymiotnika blanc, blanche, który oddaje kolor biały, ale również bladość i także nieprzespaną noc, nuit blanche. Słowo traverseur z drugiej zwrotki jest zmyślone na podobieństwo travestie. O świcie transwestyci się ogolą, striptizerki się ubiorą, a traverseur malchanceux to coś w rodzaju pechowca, któremu wszystko idzie na opak.
Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont habillés. Les traverseurs sont écrasés.
Rym czwartej zwrotki jest oparty na końcówce ar. Proszę posłuchać.
Les banlieusards sont dans les gares à la Villette.
Les banlieusards sont dans les gares. À la Villette, on tranche le lard.
Paris by night regagne
les cars. Les boulangers font des bâtards.
Paris.
Ta końcówka jest o tyle ciekawa, że na ogół służy do tworzenia wyrazów o wydźwięku pejoratywnym. Oto kilka przykładów. Un Richard, słowo pochodne od riche, bogaty, znaczy parweniusz, nowobogacki. Un chauffard, od słowa chauffeur, oznacza złego kierowcę. Un vantard, pochodzi od se vanter, przechwalać się i oznacza osobę pretensjonalną. W języku wulgarnym un combinard to tyle co un arriviste, karierowicz. Un connard to un imbécile, głupiec. Un salopard, czyli un salaud, łajdak. Słowo banlieusard ma również pejoratywną konotację. Jest zabarwione lekką pogardą w stosunku do ludzi, którzy mieszkają na obrzeżach wielkich metropolii. W
ostatniej zwrotce mamy przykład jeszcze innej gry słownej, polegającej na zbitce wyrazów imprimé, déprimé.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés. C'est l'heure où je vais me coucher.
Zasadniczo przedrostki de, de lub di służą do tworzenia wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Na przykład
charger,
załadować, obciążyć.
Décharger,
rozładować, odciążyć.
Coiffer,
uczesać.
Décoiffer,
rozczochrać.
Chausser,
założyć buty.
Déchausser,
zdjąć buty. Nie jest to jednak reguła bezwzględna. Niekiedy mamy do czynienia z tak zwanym faux prefix. Na przykład défendre, bronić, nie jest przeciwieństwem słowa fendre, które znaczy rąbać, rozdzierać. A w piosence słowo déprimé nie ma nic wspólnego z imprimé, ani też z primé.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.